TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Agnieszka Lichnerowicz razem z Katarzyną Murawską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który realizuje Krzysztof Olesiewicz, a który zaczniemy od komentarza czy analizy w gorącym, na temat bardzo gorący w tym tygodniu znów i szczególnie, czyli umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosuru. Plan jest taki i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma nadzieję, że w weekend ta umowa zostanie między Unią Europejską a Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem podpisana. Jak wiemy, nie tylko w Polsce, ona budzi dużo emocji i obaw, wśród rolników szczególnie, stąd Francja jest tym drugim krajem, który próbuje opóźnić co najmniej jej podpisanie. Wczoraj Parlament Europejski w Strasburgu przegłosował wzmocnioną klauzulę ochronną, która ma uspokoić te obawy, bo ma pozwolić na to, żeby Komisja, Unia Europejska mogła szybko zareagować, gdyby na skutek importu z państw Mercosuru ceny produktów, na przykład wołowiny czy jajek, szybko zaczęły spadać, no i żeby można było szybko reagować i wspierać rolników. Więc taki jest stan, ale w studiu Radia TOK FM jest dr Katarzyna Sierocińska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówię ale, dlatego że dr Sierocińska specjalizuje się, czy jest badaczką Ameryki Łacińskiej, więc akurat teraz porozmawiamy o nadziejach i obawach tych krajów, które są po drugiej stronie i umowy podpisują, o których może mniej słyszymy, ale może zadam takie ogólne pytanie. Myśli pani, że zostanie podpisana w sobotę ta czy umowa?
Zobaczymy. Teraz jeszcze dodatkowo do oponentów, albo takich potencjalnych oponentów doszły Włochy, w związku z tym rośnie niepewność, ale miejmy nadzieję, że będzie jakaś decyzja podjęta.
Oczywiście są też zwolennicy w Unii Europejskiej, to oni mogą mieć większość. A jak to jest właśnie w Argentynie, Brazylii, Paragwaju, Urugwaju? No ujmuję te kraje razem. Nadzieje czy obawy są silniejsze?
Zdecydowanie silniejsze są nadzieje i taka nadzieja na to, znaczy nadzieja, raczej widziane są szanse, jakie daje ta umowa i dlatego te państwa są zgodne do tego, żeby tę umowę podpisać, ale są też obawy. I zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej, które zostały podane w połowie tego roku, to ta korzyść nie będzie ekonomiczna. W każdym razie nie aż taka oszałamiająco istotna.
Korzyść dla Ameryki Południowej.
Dla Ameryki Łacińskiej, ale też po stronie Unii Europejskiej. Taka spodziewany wzrost PKB w 2040 roku. Mowa o tym roku, bo taka jest jakby tak przewidywany czas, że wtedy już ta umowa będzie
w pełni
działała, będzie wdrożona i wtedy PKB wzrośnie o 0,05% dla Unii Europejskiej, natomiast dla krajów Mercosur 0,25%, więc to nie jest to oszałamiające. Natomiast zmiany będą w innych obszarach i właśnie na tym to polega. Przede wszystkim chodzi o handel i w przypadku eksportu z Unii Europejskiej do Mercosur spodziewany jest wzrost o 39%. Natomiast...
Czyli rozumiem, że obie strony mają ten sam problem, Chiny i Stany Zjednoczone, i chcą dla siebie wzajemnych rynków zbytu.
Między innymi rynków zbytu, wsparcia i takiego wzmocnienia relacji na różnych płaszczyznach, przede wszystkim tej gospodarczej. Natomiast jeżeli chodzi o eksport, tak jak powiedziałam, że to będzie mniej więcej 40%, natomiast w przypadku eksportu Mercosur do Unii Europejskiej to będzie połowę mniej. I to nawet mniej więcej 17% wzrost ma nastąpić. Więc widać już taką dysproporcję, ale to za chwilkę jeszcze tutaj będę bardziej mówiła. Jeżeli chodzi o szanse, przede wszystkim to są takie dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, To ma być impuls do rozwoju dla tych państw. W ogóle dla całego tego ugrupowania. Przede wszystkim dywersyfikacja eksportu i w ogóle zwiększenie eksportu, bo te państwa są dosyć zamknięte. To jest takie już uwarunkowania historyczne, które spowodowały, że taki udział eksportu w PKB, to jest taka miara, którą, dzięki której można zobaczyć jakby otwartość gospodarki na świat, między innymi, to jest w przypadku Mercosur 25%, a dla krajów Unii Europejskiej to jest dwa razy więcej, ponad 50%. Więc oni chcą zwiększyć w ogóle swój eksport, a z drugiej strony zdywersyfikować go, bo na razie mniej więcej 80%, czyli właściwie prawie wszystko, to co trafia do Unii Europejskiej, to są produkty podstawowe, czyli surowce mineralne i produkty rolno-spożywcze.
Surowce mineralne są, podkreślmy, większą, ważniejszą, wyższą pozycją.
I zdecydowanie wyższą pozycją, tak, tak, tak. Taką drugą nadzieją ważną to jest transfer technologii. I tak naprawdę to ten transfer technologii jest oczekiwany, że on przyjdzie dla krajów Mercosur, między innymi poprzez inwestycje unijne i włączenie sektorów przemysłowych tych z Mercosur z wysoko innowacyjnymi łańcuchami wartości w Unii Europejskiej oraz to, że po prostu firmy, które będą chciały czy prowadzić, eksportować swoje produkty do Unii Europejskiej, czy w ogóle stać się bardziej konkurencyjne, po prostu dokonają tego, tej transformacji jakby na swoim rynku lokalnym.
Trochę jak te państwa, które aspirują do członkostwa Unii Europejskiej, zawsze liczyły też, że te standardy pomogą nam też się rozwinąć i zgrać, dokonać konwergencji z Unią Europejską.
Tak, tak. I też ta konwergencja właśnie miałaby ewentualnie nastąpić jest taka duża nadzieja, też na poziom instytucjonalnym, bo sam, należy pamiętać, że w ogóle sam Mercosur powstał tak trochę patrząc na Unię Europejską. W latach 90. państwa te miały nadzieję, że w ogóle bardzo szybko staną się takie jak Unia Europejska, czyli będą wspólnym rynkiem i teraz na razie są po prostu unią celną i nie doszło jeszcze do tego dalszego poziomu. Jest to unia celna z takim wspólnym obywatelstwem.
Czyli to wspólne negocjowanie teraz tych państw w Unią Europejską, przypomnę Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, ma też doprowadzić do zgrania się ich we własnym gronie.
Tak. Tak, to jest też i dla nich taki impuls, bodziec, który spowoduje, że one będą mogły lepiej ze sobą współpracować, bo na razie to utknęło właśnie na tym poziomie unii celnej.
Czyli rozumiem, że to nadzieje, a obawy to co? To dysproporcja, o której pani wspomniała, czyli w sumie dla nas dobra wiadomość w Unii Europejskiej, że my bardziej ich zalejemy niż oni nas.
Zgadza się, ale powiem jeszcze o jednej ważnej szansie, a właściwie to jest moim zdaniem jeszcze ważniejsze, może nawet niż to, co wcześniej mówiłam, to, że państwa Mercosur liczą, że to bardzo wzmocni ich pozycję negocjacyjną wobec Chin i USA.
No to chyba w tej chwili też jest jeden z głównych argumentów Unii Europejskiej. Trump zamyka swój rynek, więc po pierwsze potrzeba nam rynków zbytu tutaj naszej produkcji, no a po drugie potrzebujemy sojuszników, gdy Stany Zjednoczone i Chiny zaczynają być rywalami.
Zgadza się z tym, że w przypadku państw Mercosur, no one mają niższą zdecydowanie pozycję i chodzi o to, żeby miały mocniejsze karty do tej gry.
Rozumiem, że z Chinami to jest w zasadzie co? Chiny pewnie surowce ciągną od nich, jak to Chiny, a przywożą tanią produkcję jakąś.
Zgadza się i to jest jeszcze tak, że ten handel, ten wzajemny import i eksport od lat 2000, czyli właściwie od czasu, kiedy ta umowa Unia Europejska-Mercosur zaczęła w ogóle być rozważana.
25 lat jest negocjowane, tak?
Tak, tak. No to handel z Chinami wzrósł od poziomu mniej więcej 5% dla Mercosur
udziału
do 30%. Mhm. I zresztą znacząco wyprzedził Unię Europejską. I ma jest takie tendencje do tego, żeby rosnąć. Więc chodziłoby o to, bo z jednej strony państwo Mercosur mają ważnego partnera handlowego, ale widzą też tutaj obawy.
Ta dysproporcja, asymetria, rozumiem, pomiędzy, czy po prostu Unia jest silniejsza niż te cztery państwa?
Tak, ale to też raczej chodzi o poziom też ich rozwoju gospodarczego. Też należy pamiętać, że Mercosur ma swój własny taki punkt newralgiczny, to jest sektor motoryzacyjny i dla niego są przewidziane taki dłuższy czas liberalizacji handlu oraz kontyngenty i to mniej więcej jest rozpięte na 15 lat, zdaje się. No a z drugą rzeczą to jest asymetria w handlu, no bo z jednej strony państwa te będą dostarczały podstawowe produkty, a one obawiają się, że zaleją ich produkty wysoko przetworzone z Unii Europejskiej. I oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, jest tutaj takie coś, że to ma być właśnie powodem, impulsem do rozwoju, ale z drugiej strony państwa te obawiają się, że nie nastąpi ta konwergencja, że nie nastąpi transfer technologii, że jest część, są takie głosy mocne, że które wywodzą się trochę jeszcze z teorii zależności z lat 50. zeszłego wieku, gdzie była taka myśl, że te państwa po prostu utkną w tej zależności
znamy
i się
w Polsce,
nie rozwiną.
Tak, musimy już kończyć, ale ostatnie pytanie, ale jeżeli umowa nie zostanie w sobotę podpisana, to raczej przez Unię Europejską niż przez Mercosur.
Na tę chwilę, tak.
Bardzo dziękuję za komentarz dr Katarzyna Sierocińska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Była państwa gościnią. Czas już na informacje, a po informacjach nasz tradycyjny przegląd Tech Newsów. Jeszcze raz bardzo dziękuję.